Twoja i moja pasja do Boga, twoja i moja gorliwość nigdy nie będzie większa niż obraz Boga, który masz. I myślę sobie, że całe nasze życie z Bogiem, poznawanie Go, czy to w Jego Słowie, czy idąc razem z Nim przez życie, jest odkrywaniem tego, jaki jest Bóg. Jest korygowaniem naszego niezrozumienia, jest korygowaniem naszego niezrozumienia, jest szukaniem języka, ponieważ nie jesteśmy w stanie wyrazić w naszym języku wspaniałości Boga, tego, jaki On jest, dlatego że język został stworzony dla zupełnie innych zadań, dla pełnienia zupełnie innych funkcji. W związku z tym uciekamy się do metafor, do obrazów, do symboli. Ciekawą wskazówką, jeżeli chodzi o poznawanie Boga, jest to, w jaki sposób Bóg przedstawia siebie w Księdze Wyjścia, w 3 rozdziale Mojżeszowi, w tym wydarzeniu z płonącym krzewem. Bóg mówi: jestem takim, jakim poznacie mnie w relacji. Jestem takim, jakim będę w relacji do was. Czyli takim, jakim mnie poznacie w relacji, taki obraz będziecie sobie budowali. I oczywiście nasz rozwój duchowy jest drogą, jest procesem, w związku z tym również to objawienie jest progresywne, jest stopniowe, ono się rozwija wraz z tym, jak ja się rozwijam. Jestem w stanie zobaczyć więcej, zrozumieć więcej. I w tej naszej podróży, kiedy poznajemy Boga, odkrywamy Go jako tego, który jest nastawiony nie na siebie, ale na innych. Bóg dla innych. Abraham Heschel, taki żydowski teolog, powie, że to jest definicja osobowości. Bóg jest osobowy, dlatego że nie jest skoncentrowany na sobie i na swoich potrzebach. Bóg jest skierowany, jest skoncentrowany na innych, w związku z tym jest osobowy, według Heschela. To były piękne słowa tej ostatniej pieśni. Andrzej zadbał o to, żeby zgasić ten rzutnik, ale zaraz się upamięta i zobaczymy te słowa na nowo. Ten ostatni slajd, o właśnie. Czasami śpiewamy pewne rzeczy, znamy melodię, ale tu jest niesamowita głębia, jeżeli chodzi o to, od czego rozpoczynamy to nasze dzisiejsze rozważanie. Bóg jest niezmierzony, Bóg jest święty. Święty w takim zrozumieniu, że jest inny, że jest oddzielony. W tym się zawiera idea świętości w Starym i Nowym Testamencie, że Bóg jest inny, jest niezmierzony, w łasce niezgłębiony. Trójco Najświętsza, Tobie chwała, cześć. Bóg jest jednością w różnorodności. Coś, co później nazwaliśmy po 300 stuleciach takim, znowu, próba nagięcia języka do tego, żeby w jakiś sposób oddać to, jak Bóg siebie objawia człowiekowi, z którym jest w relacji, coś, co nazwaliśmy trójcą, jedność w różnorodności. Bóg jest jeden. Jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Jedność w różnorodności, która jest spojona miłością. Zobaczcie, że całe stworzenie tak naprawdę jest odbiciem tego, jaki jest Bóg. Całe stworzenie jest zbudowane według wzorca jedność w różnorodności. Cała rzeczywistość jest zaprojektowana jako relacyjna. Jest wyrazem tego, jaki jest Bóg. Dlatego psalmiści będą mówili, że całe stworzenie, które w ten sposób zostało zaprojektowane, głosi Bożą chwałę, głosi to, jaki jest Bóg. Jedność w różnorodności, ta różnorodność, aby mogła być jednością, jest spajana miłością. Spójnią wzajemnej troski o siebie nawzajem. I zobaczcie, że kiedy człowiek zostaje stworzony, zarówno w tym pierwszym opisie stworzenia w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, jak i w drugim opisie, inny gatunek literacki, a inna metaforyka, inne symbole, inny język, żeby oddać coś, co byłoby najbliższe, najbardziej adekwatne a temu, co Bóg nam daje do zrozumienia. Człowiek zostaje również stworzony jako istota relacyjna. W pierwszym rozdziale jest powiedziane, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. To jest definicja człowieczeństwa. Jesteśmy mężczyzną i kobietą, jesteśmy relacyjni. Jesteśmy różni, ale jesteśmy jedno. Spojeni miłością, spojeni wzajemną troską o siebie. W drugim rozdziale, kiedy Bóg stwarza najpierw Adama, po raz pierwszy pojawia się w drugim rozdziale takie stwierdzenie, że nie jest dobrze, że człowiek jest pojedynczy, że człowiek jest sam. Ponieważ człowiek jest relacyjny, w związku z tym brakuje czegoś do tego, żeby zbudować relację nie tylko z Bogiem, nie tylko ze stworzeniem, ale również na tym poziomie ludzkim. Potrzebujemy siebie nawzajem. W związku z tym człowiek, można by powiedzieć, zostaje umieszczony w ogrodzie Eden w sieci życiodajnych relacji. W sieci życiodajnych relacji. Częścią tej sieci, częścią tego układu jest Bóg, który jest Panem. Jest całe stworzenie wzajemnie ze sobą powiązane, jedność w różnorodności, troszczące się o siebie nawzajem. I zobaczcie, w tym kontekście, jeżeli idziemy dalej przez opowieść z ogrodu Eden, w tym kontekście człowiek podejmuje swoje decyzje, angażuje się w to, żeby oddawać swoją energię na rzecz czegoś, co jest większe niż on sam. I te decyzje w tym kontekście, przed upadkiem, są podejmowane na podstawie dwóch największych przykazań, jak później powie Jezus w Ewangeliach. Czyli na podstawie miłości do Boga: Panie, to jaka jest Twoja wola w stosunku do tego, do czego mnie powołujesz jako część dużo większej całości? To co ja teraz, czego oczekujesz ode mnie? Co ja powinienem zrobić? Jak ja powinienem zdecydować, ale Ty jesteś moim punktem odniesienia, bo Ty jeden widzisz całość, Ty mnie do czegoś obdarowałeś, do czegoś mnie powołujesz, to co ja mam, Panie, zrobić na rzecz, żeby Tobie się to podobało, żeby Tobie oddać chwałę, bo sprawnie działająca sieć życiodajnych relacji oddaje Bogu chwałę, patrz psalmiści, jak mówiliśmy, ale też drugie pytanie, pierwsze pytanie, tak? Czego, Panie, oczekujesz ode mnie, jeśli chodzi o tą sieć wzajemnych relacji, która jest większa niż ja, moje potrzeby? I drugie pytanie, czego potrzebuje moja relacja z tą większą całością? Czyli kochaj bliźniego swego, ale kochaj też, można byłoby na podstawie drugiego rozdziału Księgi Rodzaju i psalmów, można byłoby rozszerzyć: kochaj stworzenie całe. Początki zdrowej ekologii są w Biblii. Biblia nie jest antyekologiczna. Tam są źródła, z których możemy zbudować duchowość, która troszczy się o to, co Bóg stwarza i daje, a nie niszczy tego. Ale wróćmy do głównej myśli tego etapu. Człowiek podejmuje decyzję, na podstawie swojej miłości do Boga i swojej troski, swojej relacji z tą większą całością, w której jest umieszczony. I teraz zobaczcie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment. Te rozdziały są tak bogate, ja przynajmniej dwie albo trzy książki mam na półce, które mówią tylko o drugim i trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali taki może mały fragment, 2:25 do 3:7. Z Księgi Rodzaju. Znajdziesz na początku. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. To jest podsumowanie stworzenia pierwszej pary ludzi. I teraz wchodzimy w scenę kuszenia, tak jak to nazywamy. A wąż był sprytniejszy, czy bardziej przebiegły niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie za wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, a na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, i na tym chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali w tym naszym rozważaniu, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swojemu, który był z nią, i on też jadł. I wtedy otworzyły się ich oczy. Otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę w tym fragmencie. W ogóle to całe kazanie, myślę, że można byłoby zatytułować opowieścią o otwartych i zamkniętych oczach. Propozycja węża polega na tym, że jeżeli sięgniesz po owoc z drzewa poznania tego, co jest korzystne i niekorzystne, to nie chodzi o dobro i zło w sensie etycznym. Chodzi o to, co będzie dobre, jaka decyzja będzie dobra, jaka decyzja będzie korzystna, jaka decyzja będzie niekorzystna, co jest dopasowane, co jest niedopasowane. I na tej podstawie, sugeruje wąż, teraz będziecie mogli decydować. Człowiek już wcześniej podejmował decyzję, ale na innej podstawie, ponieważ widział inną rzeczywistość. Cały trik w tym kuszeniu, cała dramatyczność tej propozycji węża jest w tym, co jest napisane małym druczkiem. Że aby mogły ci się otworzyć oczy na taką rzeczywistość, muszą ci się zamknąć na dotychczasową rzeczywistość. Czyli coś zaczniesz widzieć, czego nie widziałaś dotychczas, w zamian za to, że coś przestaniesz widzieć z tego, jak postrzegałeś rzeczywistość, która jest relacyjna, która nawzajem się o siebie troszczy, nawzajem się wspiera, na rzeczywistość łaski, na rzeczywistość miłości. Okej, to co my w takim razie teraz będziemy widzieli? No to, co przeczytamy w momencie, kiedy Bóg wypędza ich z ogrodu Eden. Bóg mówi, w momencie, kiedy człowiek zaczął inaczej widzieć rzeczywistość, nie powinien żyć na wieki. Bo to będzie piekło. W momencie, kiedy zamykają się twoje oczy na świat łaski, na świat miłości, otwierają się twoje oczy na rzeczywistość, która której trzeba będzie walczyć o przetrwanie. I teraz będziesz podejmował swoje decyzje na podstawie lęku, wstydu, poczucia winy, nie na podstawie miłości, nie na podstawie tego, co ja mogę więcej zrobić, co ja jeszcze mogę zrobić, czego ty, Panie, ode mnie oczekujesz, a jakie są twoje potrzeby, a jakie są potrzeby tych roślin, jakie są potrzeby tej rzeczywistości, bo ja widzę inną rzeczywistość. I na tym polega dramatyzm i o tym wąż nie mówi w tym kuszeniu, w tej opowieści z ogrodu Eden. Można byłoby zrozumieć, że to będzie polegało na dodawaniu. Okej, widzę tak, no nie zaszkodzi mi widzieć jeszcze inaczej, poszerzy mi się wizja. Znam angielski, wow, nauczyłbym się hiszpańskiego, będę znał dwa języki. Nie, to jest albo, albo. Albo postrzegasz świat, relacji w taki sposób, albo w taki sposób. I to jest napisane małym druczkiem. I z tego ludzie nie zdawali sobie sprawy w tej opowieści, sięgając po owoc poznania tego, co będzie korzystne, co będzie niekorzystne, co będzie dopasowane, co będzie niedopasowane do innej rzeczywistości. Do innej rzeczywistości. I zwróćcie proszę uwagę, werset, od którego tak trochę sztucznie dzieląc tę całą opowieść, werset, od którego rozpoczęliśmy, 2:25, a człowiek i jego, mężczyzna i jego żona byli oboje nadzy, ale się nie wstydzili. I werset, którym zamknęliśmy ten fragment, 3:7, wtedy, kiedy otworzyły im się oczy, poznali, że są nadzy i spletli sobie z liści figowych przepaski. Zobacz, nic w nich się nie zmieniło. To nie jest tak, że nagle bielizna z nich opadła. Oni zawsze tacy byli, ale widzieli siebie inaczej. Nagość nie była wystawieniem na niebezpieczeństwo. Nagość nie była synonimem kruchości, bo ta cała sieć wzajemnych relacji troszczyła się o siebie nawzajem. Ja nie musiałem się wstydzić mojej słabości. Ja nie musiałem się wstydzić mojej kruchości, ale w takiej rzeczywistości. W momencie, kiedy moje oczy zamknęły się na tę rzeczywistość, a jedyna rzeczywistość, która się przede mną teraz otwiera, jeżeli chodzi o moją zdolność postrzegania, jest rzeczywistość, w której trzeba walczyć, aby przetrwać, wszystko, co jest słabe, wszystko, co jest kruche, jest potencjalnym zagrożeniem. W związku z tym ja się muszę ubierać w coraz lepsze zbroje, żeby się ochronić, żebyś mnie nie dotknęła, żebyś mnie nie skrzywdził. Bo ty już nie będziesz o mnie troszczyła, bo ja się też o ciebie nie troszczę. Musimy przetrwać. Zbudujemy świat na wzajemnej przemocy, na walce o dominację i to jest świat, który Bóg opisuje, wyrzucając ich z ogrodu Eden. To będzie świat znoju, trudu i świat oparty na walce o to, kto ma ostatnie zdanie i kontroluje. W takim świecie budzą się ludzie, kiedy spełnia się to, co im zapowiedział wąż, ich oczy się otwierają, ale na inny świat. Natomiast to, co my widzimy jako czytelnicy, że ludzie zostają wypędzeni z ogrodu Eden, ale łaska idzie za nimi. Bo Bóg Starego i Nowego Testamentu jest Bogiem szukającym człowieka, aby otworzyły się jego oczy. Już w momencie wygnania Bóg wypędzając ich w świat, gdzie będą panowały zupełnie inne warunki, zupełnie inne reguły, daje im pierwsze odzienie, pierwsze ubranie, które będzie ich chroniło. Następny rozdział, sytuacja z Kainem i Ablem, w momencie, kiedy Bóg jeszcze dalej wygna Kaina. O co zapyta Kain? Ale co mnie będzie chroniło? Jestem jeszcze dalej od Twojej obecności, co mnie będzie chroniło? Bóg mówi, dam Ci znak, dam Ci pewien... No to już nie wchodźmy w to, tak? Ale to będzie Twoją ochroną. Łaska idzie za człowiekiem pogubionym, bo Bóg szuka tego pogubionego człowieka, żeby ciągle szukać możliwości, aby jego oczy mogły się otworzyć na inną rzeczywistość. Bo żyjąc w innej rzeczywistości, widzisz coś innego i na podstawie tego czegoś innego możesz podejmować inne decyzje, które doprowadzą cię do innego życia. Zobaczcie proszę Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 14 werset. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Słowo, które było pełne łaski i prawdy. Zobaczyliśmy, pisze ewangelista. Otworzyły się nasze oczy. Ale w tym samym rozdziale jest opis stanu innej grupy, do której znowu tu się nic nie zmieniło. To jest ten sam Jezus, który przychodzi i do jednych, i do drugich, ale o ile ewangelista, będąc częścią tej grupy, której oczy otworzyły się i ujrzeliśmy chwałę Boga, zobaczyliśmy, że to jest słowo, które przyszło do nas i ciałem się stało. Druga grupa w tym samym rozdziale mówi o prawdziwej światłości, która przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał, bo miał zamknięte oczy. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, bo go nie rozpoznali. Te oczy były cały czas zamknięte. Zobaczcie w Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, kiedy Jezus tłumaczy apostołom, dlaczego będzie teraz uczył w przypowieściach. To jest konsekwencja tego, Jezus cytuje Księgę Izajasza, że ci ludzie, do których mówię, którym pokazuję znaki, mają oczy i nie widzą, mają uszy i nie słyszą. To może kiedy będę mówił w przypowieściach, coś do nich dotrze i zacznie się pojawiać szansa na to, że te oczy zaczną się otwierać. Zobaczcie coś, o czym już mówiłem na moim wcześniejszym, któryś z moich wcześniejszych kazań. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, przypowieść o synu marnotrawnym. Mamy ojca i dwóch synów, którzy mają dwa różne jego obrazy. To jest ciągle ten sam ojciec. Ale starszy brat patrzy na niego i widzi w nim surowego ojca, który ciągle stawia wymagania i oczekuje ode mnie, żebym się podporządkował. Młodszy syn, tak zwany syn marnotrawny w tej przypowieści, który nie ma nic, nie może liczyć na żaden sprawiedliwy wyrok, który byłby dla niego przychylny, pada przed tym ojcem na kolana i doświadcza łaski, bo ten ojciec go przygarnia, nie stawiając żadnych warunków. I młodszemu synowi otwierają się oczy na ojca, który jest ojcem łaski. Ten sam ojciec. Co widzisz, kiedy patrzysz? I tak jak mówiłem wcześniej, jest cała seria różnych eksperymentów optycznych, gdzie patrzysz na ten sam obraz, tak? I nie wiem, najprostsza rzecz, tak? Seria ornamentów, dzielimy kartkę na mnóstwo różnych trójkątów, regularnych, tak? Masz czarne trójkąty, które przeplatane są białymi trójkątami. Jesteś w stanie widzieć biały ornament albo czarny ornament. Nie jesteś w stanie widzieć w tym samym momencie jednego i drugiego. W związku z tym jako widz przełącza ci się ta twoja wizja. I troszeczkę to jest, myślę, obraz tego, w jaki sposób my dzisiaj żyjemy, żyjąc już w tej innej rzeczywistości, ale w starych realiach, ze starymi przyzwyczajeniami. Co widzisz, kiedy patrzysz na tę kartkę z ornamentami? Myślę, że zbawienie, uratowanie człowieka w dużej mierze polega na tym, że Bóg otwiera nasze oczy. Na tym polega zbawienie. Otwierają się moje oczy na inną rzeczywistość i widzę, jaki ja jestem, widzę, jaki jest Bóg. Zaczynam dostrzegać łaskę, która wyciąga do mnie rękę. W związku z tym mogę się na tę łaskę z ufnością, z wiarą otworzyć. Zbawienie polega na tym, że moje oczy muszą się otworzyć. I zobaczyć, że ja nie mam nic, tak jak ten syn marnotrawny, ale przychodzi do mnie bezwarunkowa łaska, niezasłużona łaska i wyciąga do mnie rękę i mówi, mogę cię podnieść i mogę cię poprowadzić. Widząc tę rzeczywistość, mogę tę rękę chwycić. Dopóki jej nie widzę, to się ustawiam w jakichś systemach legalistycznych, coś próbuję kontrolować, próbuję podejmować decyzje, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co pasuje, co nie pasuje, co jest korzystne, co nie jest korzystne. Ale to jest inny sposób podejmowania decyzji, inna postawa w innym świecie niż świat łaski, który daje mi podstawę do tego, żeby podejmować decyzje na podstawie tego, jaka jest twoja wola, jeśli chodzi o mnie, z takim powołaniem, z takimi darami, a nie innymi. I jakie są potrzeby ludzi, wśród których mnie stawiasz? W świecie, w takim miejscu, w którym żyję. Czy to jest Ukraina, czy to jest Polska, czy gdziekolwiek indziej wylądowałem. To Panie, co ja mam robić? Ale wchodzę wtedy do innej rzeczywistości. Widzę coś innego. Teraz, ze względu na to, o czym mówiliśmy, że nie jesteś w stanie widzieć tych dwóch rzeczywistości, tak? Czarnego ornamentu i białego ornamentu, widzisz albo, albo. Możesz się co najwyżej przełączać. W listach apostolskich do uczniów jest sporo wskazówek, w jaki sposób przytrzymać właściwą wizję rzeczywistości, która jest życiodajna dla ciebie i dla mnie. I przychodzi ostrzeżenie, aby nie żyć w świecie starszego brata. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 15. Autor listu do Hebrajczyków pisze takie słowa. Uważajcie na siebie, z kontekstu, pisze do Kościoła, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Dlaczego? Mogę zapytać jako czytelnik. A żeby jakiś korzeń rosnący w górę, jakiś korzeń goryczy rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie potknęło się, nie pokalało się wielu. To jest świat starszego brata. Świat pretensji, świat rozgoryczenia, świat osądzania. Autor listu do Hebrajczyków ostrzega, że taki, jeżeli żyjesz w takim świecie, to to zatruje twoje życie i potkną się o ciebie ci, którzy są z tobą w relacjach. Gorycz jest zaraźliwa. Ale w innych listach znajdziemy drugą stronę medalu. Okej, to tego mam unikać, a do czego dążyć? No Paweł napisze w liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, umacniaj się w łasce i w potężnej mocy Jego. ale żebyś była w stanie, żebyś mógł umacniać się w łasce, przepraszam, w potężnej mocy Jego, to najpierw twoje oczy muszą się otworzyć na łaskę. No, jeżeli się nawróciłaś, jeżeli przeżyłeś odrodzenie, twoje oczy się otworzyły. Trzymaj te oczy otwarte i umacniaj się w łasce. Umacniaj się w łasce, bo dzięki temu będziesz w stanie chodzić w łasce. I to są kolejne napomnienia, które znajdziemy u Pawła. Chodźcie w łasce. Tymoteuszu, umacniaj się w łasce. To jest styl życia, którego potrzebujesz, żeby być w stanie iść dalej w poznawaniu tego, jaki jest Bóg i wydawać owoce. Chciałbym, żebyśmy zakończyli dwoma fragmentami z listu do Efezjan. Wydaje się, że, tylko przynajmniej obiegował, na mieście mówią, że Kościół w Efezie to był taka najdojrzalsza wspólnota z tych, którymi Paweł się opiekował. I o co modli się Paweł? O tych ludzi, z których był dumny. O tych ludzi, z którymi zbudował przez dłuższy okres czasu bardzo dobrą relację. Paweł, pierwszy rozdział listu do Efezjan, werset 17, od 16. Paweł modli się takimi słowy. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec was, wobec nas, przepraszam, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. O to się Paweł modli. Jeśli chodzi o dojrzałych, wierzących ludzi w Efezie, aby otwierały się ciągle wasze oczy, bo to będzie miało konsekwencje. Druga modlitwa, trzeci rozdział, wersety od 14 do 21. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, pisze Paweł, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć, innymi słowy, żeby otworzyły się wasze oczy, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście w rezultacie zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Ale czy o tym myślimy i czy o to prosimy? Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy o to zawołali. Módlmy się. Panie, otwórz nasze oczy. Panie, tak wiele zranień w tym świecie, w którym walczyliśmy i walczymy o przetrwanie czasami, nie zdając sobie sprawy z Twojej łaski, z Twojej miłości i z ogromu mocy Twojej, z Twojej chwały, z Twojej wspaniałości, która nas szuka i wyciąga do nas rękę. Tak wiele tych trudnych doświadczeń, tego trudu i znoju zamknęło nasze oczy. Panie, niech Twoja łaska nas uzdrowi. Wyciągnij Twoją rękę. Otwórz nasze oczy, abyśmy zachwycili się Tobą, bo cudowna jest Twoja łaska, która nas szuka i idzie za nami. Szuka nas jak zgubionej owcy, jak zgubionej monety, jak zgubionego syna. po to, by nas podnieść i umieścić w innej rzeczywistości, gdzie będziemy mogli chodzić w łasce Twojej i w mocy Twojej. Amen.